Rajd na dok w Saint-Nazaire w 1942 roku. Operacja Chariot. Sekcja Tło strategiczne. Dwa potężne pancerniki niemieckie, Tirpitz i Bismarck, były symbolami obudzonych po raz kolejny niemieckich aspiracji imperialnych. Niemiecki ośrodek geopolityczny zakwestionował brytyjską dominację na światowych oceanach. Ale te pancerniki były nie tylko symbolami. Samo ich istnienie było wyjątkowo poważnym problemem dla brytyjskiej żeglugi w bezpośredniej bliskości wybrzeży europejskich oraz szlaków handlowych łączących Zjednoczone Królestwo z Ameryką i Dalekim Wschodem. O tym, jak wiele może dokonać wypuszczony na przestwory Atlantyku zespół uderzeniowy dużego pancernika, strony przekonały się, gdy Bismarck próbował przedrzeć się na Atlantyk. 24 maja 1941 roku w legendarnej, elektryzującej miłośników historii wojen potyczce z flagowym pancernikiem brytyjskim HMS Hood, Bismarck przeważał. Trafiony jedną z pierwszych niemieckich salw Hood uległ katastrofalnej eksplozji i błyskawicznie pogrążył się w głębinach. Niemniej słynny jest następujący po tym starciu tytanów pościg żądnych zemsty Brytyjczyków. Po potyczce kapitan Bismarcka miał do wyboru powrót do Trondheim w Norwegii i Saint-Nazaire w okupowanej Francji. Z uwagi na groźbę ataku z powietrza wybrał Saint-Nazaire. Uszkodzony i gubiący paliwo Bismarck został wyśledzony, a potem zatopiony, zanim zdołał schronić się w tym porcie. Sekcja. Zatoka Biskajska i lokacja Saint-Nazaire. Saint-Nazaire to mający bardzo długą tradycję funkcjonowania ośrodek stoczniowy i port. Dla samych Niemców porty te oznaczały immunitet na blokadę morską, która dwie dekady z hakiem wcześniej doprowadziła do załamania gospodarki wojennej i przegrania Wielkiej Wojny w 1918 roku. W kontekście działań wojennych okresu II wojny światowej dla Niemców porty na brzegach Zatoki Biskajskiej były na wagę złota z uwagi na ich plany odcięcia brytyjskich szlaków morskich prowadzących do Ameryki Północnej. U-boty operujące z tego regionu miały niezwykle dogodny dostęp do zachodnich podejść do Wysp Brytyjskich, czyli do obszarów o największym natężeniu żeglugi handlowej. W początkowej fazie wojny U-boty wypływające z francuskich portów na patrole w głąb Atlantyku mogły bezkarnie pokonywać Zatokę Biskajską, poruszając się na powierzchni morza. Z czasem wyścig technologiczny sprawił, że Brytyjczycy byli w stanie wykrywać i zatapiać poruszające się tak okręty. Zanim to się stało, alianci obsesyjnie bombardowali wszystkie instalacje, które Niemcy zdobyli na Francuzach i wykorzystywali do nękania żeglugi przeciwnika. Sekcja. Znaczenie suchego doku w Saint-Nazaire. Dowodzący Bismarckiem kapitan Ernst Lindemann skierował swój okręt do Saint-Nazaire z oczywistego powodu. Spośród wszystkich portów na wybrzeżu Atlantyku tylko tam znajdował się jedyny suchy dok mogący pomieścić pancernik. Ukończona w 1932 roku gigantyczna konstrukcja, największa tego typu na świecie, miała służyć naprawą pasażerskiego giganta Normandii. Pozostaje kwestią dyskusyjną to, czy bazujący w Saint-Nazaire Bismarck przyciągnąłby uwagę brytyjskiego RAF-u. Pancernik stanowił absolutnie priorytetowy cel dla bombardowań. Był zarazem silną motywacją dla stworzenia jakiejś innowacyjnej broni lub taktyki. Zaciekłość, z jaką Brytyjczycy atakowali skrytego w norweskich fiordach Tirpitza, przekonuje, że Bismarck nie mógłby liczyć w Saint-Nazaire na spokojne bazowanie. Z drugiej strony jednak decydują też znane realia podobnych starć. Bazujące w porcie w Breszcie krążowniki Scharnhorst i Gneisenau przetrwały bez szwanku kilkumiesięczny pobyt i cały ciąg uporczywych bombardowań. Zobacz strona 215. Gdyby Niemcom udało się jakimś cudem przebazować jeden z pancerników do Saint-Nazaire, Tirpitz wszedł do służby w styczniu 1942 roku, miałby on możliwość prowadzenia rajdów na Atlantyku, ale i wypadów w kierunku Morza Śródziemnego. Sama taka możliwość była dla strategów brytyjskich nie do zaakceptowania. Szczególnie w roku 1941, kiedy to Stany Zjednoczone wciąż jeszcze formalnie nie były w stanie wojny z III Rzeszą. Już na początku lutego 1942 roku, niecały miesiąc po oddaniu do służby Tirpitza, dowództwo brytyjskiej marynarki zdecydowało o przeprowadzeniu operacji Chariot, czyli zniszczeniu suchego doku w Saint-Nazaire. Sekcja. Koncepcje zniszczenia doku i ostateczny plan ataku. Brytyjczycy opracowywali koncepcję zniszczenia doku Normandii już na wiele miesięcy przed zmaterializowaniem się zagrożenia Tirpitza. Oczywistą metodą było bombardowanie dywanowe. Jednak na początku wojny celność nocnych bombardowań była tak zła, że nie pokładano wiele nadziei w klasycznej akcji bombowców. Sabotaż? Również nie da rady. Sama ilość materiałów wybuchowych niezbędnych do należytego uszkodzenia wrót śluzy była taka, że w przeliczeniu na osobę przemycającą, że akcja nie rokowała nawet śladu powodzenia. Atak jednostki naziemnej, desantowanej z okrętów i statków, wydawał się być jeszcze bardziej nierealistyczny. Główny problem stanowiło to, że miasto i port były zlokalizowane głęboko w estuarium rzeki Loary. Wszelkie jednostki desantowe czy okręty były więc narażone na morderczy ostrzał ze wszystkich stron. Może natura wspomoże? Planiści stwierdzili, że w nadchodzącym wielkimi krokami marcu pływy będą wyjątkowo wysokie i istniała szansa przedarcia się szybkiej i płytko zanurzonej łodzi przez mielizny, a więc szlakiem niespodziewanym przez obrońców. Rozpoczęto prace koncepcyjne nad przedarciem się specjalnie odciążonych niszczycieli. Pierwszy z nich miał zderzyć się ze śluzą i z opóźnieniem zdetonować ładunek wybuchowy. Miał też desantować grupę szturmową mającą dokonać dodatkowych zniszczeń. Drugi niszczyciel miał ewakuować tych, którzy by przeżyli powyżej zarysowane pandemonium. Po konceptualizacji rozmaitych wariantów, dających mniej lub więcej szans na powodzenie, uzyskano aprobatę dla wcielenia planu w życie. Sekcja. Komandosi. Sekcję bojową komandosów, którzy mieli zdemolować urządzenia portowe, dowodził porucznik Charles Newman. Pod jego rozkazy oddano żołnierzy wyselekcjonowanych z wszystkich 12 komand, które składały się na Special Service Brigade. Intencją takiej decyzji było wystawienie na doświadczenie bojowe chociaż kilku żołnierzy z każdej jednostki. Komandosi wyznaczeni do udziału w docelowej misji zostali przeszkoleni w niszczeniu urządzeń portowych przez eksperta w tej dziedzinie, kapitana Billa Pritcharda. Był on autorem raportu instruktażowego, w którym wyszczególniał sposób zniszczenia infrastruktury dokowej tak, aby uszkodzenia były jak najbardziej długoterminowe. W czasie tych treningów wychodziły na jaw wręcz fascynująco nieoczywiste sposoby niszczenia urządzeń. W wielu przypadkach do ich nieodwracalnego uszkodzenia materiały wybuchowe wcale nie były optymalną metodą. Skuteczne było potężne uderzenie młotem w newralgiczną część lub podpalenie. Operacją dostarczenia do portu komandosów i staranowania śluzy doku przez wyładowany materiałami wybuchowymi niszczyciel został obarczony komandor Robert Rader. Miał on za sobą niezwykle barwną i zróżnicowaną karierę dowódczą w marynarce. Po stracie ostatniego dowodzonego przez siebie statku w kolizji został odstawiony na boczny tor. Powrót do akcji przywitał z nadzwyczajną radością. Sekcja HMS Campbelltown. Niszczyciel ten zwodowano w USA w 1919 roku jako USS Buchanan. Był on częścią słynnej partii 50 starych niszczycieli, którą Stany Zjednoczone przekazały swoim sojusznikom w ramach umowy Lend-Lease. Przed akcją sylwetka niszczyciela została przemodelowana tak, aby upodobnić się do sylwetki niemieckiego typu Möwe. Usunięto dwa z czterech kominów, a pierwszy z pozostawionych przedłużono. Na potrzeby rajdu okręt wyposażono w dodatkowe działka Oerlikona kalibru 20 mm, zastępując nimi zdemontowane działko o kalibrze 4 cali. Okręt ogołocono przy tym ze wszystkiego, co nie było bezpośrednio niezbędne do wypełnienia jego roli w rajdzie. Zapas paliwa i wody, w który zaopatrzono jednostkę, starczał na podróż w jedną stronę. Sekcja. Ładunek wybuchowy. Bronią specjalną Campbelltowna były 4,5 tony materiałów wybuchowych. W długich deliberacjach nad rodzajem i wielkością ładunku zaważyła kwestia odporności mechanizmów detonatora na wstrząs wywołany taranowaniem śluzy. Stworzono pakiet bomb głębinowych w liczbie 24, które upakowano w stalowy pojemnik i zalano betonem. Za zsynchronizowaną detonację odpowiadało okablowane korteksem odpalone przez mechanizm zegarowy działający z 8-godzinnym opóźnieniem. Niszczycielom towarzyszyła cała flotylla kutrów. Wyposażono je w działka szybkostrzelne, karabiny maszynowe, a na wypadek natknięcia się na większe jednostki niemieckie – torpedy. Dodatkowe uzbrojenie i silniki w większości z tych kutrów sprawiły, że cała ta flota drobiazgu musiała być holowana niemal pod samo francuskie wybrzeże, mimo zastosowania dodatkowych zbiorników z paliwem. W innym przypadku paliwa nie starczyłoby im na powrót. Najciekawszym typem kutra uczestniczącym w rajdzie był MTB-74. Budowany od 1940 roku, osiągający fantastyczną prędkość 40 węzłów i wyposażony w dwie torpedy, kuter stworzono do ataku na bazujące w Breszcie niemieckie krążowniki. Po ich przedarciu się na Bałtyk, zobacz strona 109, kutry nie znalazły innego zastosowania. Aż do czasu. To jest aż do czasu rajdu na Saint-Nazaire. Sekcja. Obrońcy. Niemiecka obrona prezentowała się imponująco. Oprócz przejętych od Francuzów baterii dział 195 mm mieli też cały zestaw 28 dział o kalibrze od 75 do 240 mm. Oprócz tych dział większego kalibru brzegi estuarium usiane były działkami o kalibrze od 20 do 40 mm stosowanymi do obrony przeciwlotniczej. Akcje artyleryjskie przeciw samolotom i flocie wspierały dwa potężne reflektory szperacze o średnicy 150 mm oraz olbrzymia ilość mniejszych, przeważnie o średnicy 60 mm. Obronę morską stanowiły 4 kutry obrony portu oraz 10 trałowców. Do obrony przed desantem port mógł skrzyknąć nie tylko regularne straże, ale też większość załogi doków, z której większość była przeszkolona w używaniu broni piechoty. Podsumowując, do obrony portu mogło stanąć około 5 tysięcy ludzi. Słabą stroną obrony było głębokie przekonanie strony niemieckiej, że atak na suchy dok przy tak skoncentrowanej i licznej obronie jest niewykonalny. Sekcja. Noc z 27 na 28 marca 1942 roku. Około godziny 22 świetlny sygnał naprowadzający z okrętu podwodnego HMS Sturgeon, ulokowanego przed estuarium Loary, został dostrzeżony przez siły rajdu. Atakujący ustawili się na pozycjach wyjściowych. Około północy rozpoczął się nalot bombowy realizowany przez RAF. Nękające bombardowania miały być ponawiane aż do chwili rozpoczęcia szarży przez jednostki rajdu. Pół godziny po północy siły atakujących wpłynęły w obszar estuarium. Niemcy dostrzegli całą flotylę o godzinie 1:15. Jednak raport został zignorowany. Uznano go za pomyłkę. Ale dowodzący obroną przeciwlotniczą marynarki kapitan Mekke nie dał się zwieść. O 1:20 wszczął alarm ostrzegający o potencjalnej próbie desantu. Prawdopodobnie na rozwiązanie naprowadziło go nietypowe zachowanie samolotów bombardujących port, dostrzegalnych przez luki w pokrywie chmur. Wszyscy i wszystko po stronie niemieckiej rzuciło się na stanowiska bojowe i do obserwacji. Brytyjczycy próbowali jeszcze podtrzymać iluzję, błyskając komunikatami o uszkodzeniu, ale zabawa nie trwała długo. Gdy Campbelltown był zaledwie 6 minut od swojego celu, rozpętało się piekło. Teraz jedyną szansą na sukces było pójść pełną parą do celu, licząc, że będzie komu ten cel osiągnąć. Pierwszą brytyjską jednostką, która przedarła się w bezpośrednią bliskość doku, był kuter MGB-314. W pędzie wyminął niemiecki kuter obrony portu, walący ze wszystkich luf, obrócił burtą i bluznął wszystkim, co miał, w Niemca. Na taką właśnie okoliczność Brytyjczycy dozbroili i przeciążyli uzbrojeniem swoje kutry. Plujące eksplodującymi pociskami Oerlikony wręcz zalały ogniem niemiecką jednostkę. Jednego mniej. Taranowanie. Teraz ogień niemiecki koncentruje się na największej jednostce intruzów, na nabierającym pędu do taranowania Campbelltownie. Ludzie w sterówce, oślepieni reflektorami przeciwlotniczymi i ostrzeliwani z działów wszelkiego kalibru, prowadzili okręt wprost ku śluzie, bardziej polegając na instynktach, a nie na widoczności. Okręt nagle wpłynął w sieć przeciwtorpedową. Ta pękła jednak natychmiast, a rozpędzone 1000 ton stali i ludzi pognało dalej. Z potwornym zgrzytem rozpędzony Campbelltown uderza w zewnętrzne wrota śluzy o 1:34. Atak komandosów. Przyszedł czas na komandosów. Niestety, dosłownie. Ogromne zniszczenia infrastruktury, jakich dokonali po zejściu na ląd zniszczyciela i kutrów, przypłacili daniną krwi. 64 poległo, a 109 dostało się do niewoli. Niespodzianka. Godzina 10:35 rano. Detonator ustawiony przed taranowaniem odpala zabetonowane ładunki głębinowe ukryte w przedniej części Campbelltowna. Potężna eksplozja rozrywa okręt, śluzę i zabija wszystkich, którzy znaleźli się w ich pobliżu. Podsumowanie. To zadziwiające, dlaczego Niemcy nie wydedukowali, że wnętrze HMS Campbelltowna skrywa potężny ładunek odliczający czas do detonacji. W błędnym mniemaniu o nieszkodliwości przybysza utwierdziło ich być może pandemonium zniszczeń dokonanych przez komandosów. Niemieckie źródła dotyczące rajdu na Saint-Nazaire podają, że okręt został spenetrowany przez techników i saperów. Nie znaleźli oni żadnych śladów ładunków wybuchowych. Prawdopodobnie nie zdołali dotrzeć do pomieszczenia, w którym się znajdowały z powodu zniekształceń konstrukcji okrętu. Swoją rolę mogła odegrać decyzja o tym, aby ładunki zabetonować. Wciąż jednak widoczne były kable Cortexu. Opracowania strony brytyjskiej nie mówią nic o intencjach celowego zamaskowania ładunków. Nie ma również w źródłach wypowiedzi co do tego, dlaczego okres opóźnienia detonacji wynosił aż 8 godzin. Z pewnością narażało to ładunki na odnalezienie. Zapewne zakładano, że nawet odnalezienie ładunków nie doprowadzi do ich rozbrojenia, a ewentualne próby odseparowania niszczyciela i odholowania go z bliskości doku nie rokują szans na skuteczną realizację. W rezultacie, rankiem następnego dnia, już kilka godzin po zakończeniu strzelaniny, pokład roztrzaskanego okrętu zapełniły tłumy zwiedzających go żołnierzy, przede wszystkim oficerów. Podziwiali ślady walki, widoczne na nadbudówkach i burtach.